Dokładnie 3 minuty temu minęła godzina 23. Kłaniam się nisko. Paweł Krzemiński, witam Państwa po weekendowej przerwie i zapraszam do wysłuchania 1784 wydania Nocnych Światów. Ten program od ponad 11 lat na antenie Radia Plus właśnie o tej porze. Rozpoczynamy tuż po 23. Na żywo na częstotliwościach lokalnych Radia Plus możecie nas Państwo odbierać między poniedziałkiem a czwartkiem przez radio w całym kraju, tradycyjną drogą. Na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl, tam, gdzie tylko Państwo macie dostęp do sieci. Zapraszam też na Facebook, gdzie tradycyjnie od początku istnienia Nocnych Świateł znajduje się forum wymiany myśli dla świetlików, czyli dla słuchaczy Nocnych Świateł właśnie. Tak się Państwo chrzciliście wiele lat temu i tam zapraszam do dzielenia się swoimi komentarzami, do refleksji, do też Państwa poglądów na sprawę, którą dzisiaj będziemy poruszać, bo mam przekonanie, że to jest ważki problem, o którym dzisiaj dyskutujemy, bo w cyklu Bo tak nas wychowano, w Dniu Edukacji Narodowej pytamy, co z tą szkołą. I jak napisała Agnieszka, szeroki temat, nie ma szans wyczerpania go w 2 godziny, więc zobaczymy, którą część przerobimy na dzisiejszej lekcji. Dużo prawdy jest w tym, co pani Agnieszka napisała. Rzeczywiście temat jest na tyle szeroki, że pewnie nam się nie uda wszystkich aspektów poruszyć w te 2 godziny, ale na ile to możliwe, to spróbujemy wyczerpać temat, a przynajmniej wyczerpać te wątki, co do których jesteśmy przekonani, że poruszyć je powinniśmy. Współtwórcami cyklu Bo tak nas wychowano są pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Beata Janowska, witam cię serdecznie, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Bogdan Janowski jest także z nami, również serdecznie ciebie witam, Bogdanie, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pierwsze pytanie, które postawiliśmy, brzmi, co z tą szkołą, ale jest na tyle szerokie i na tyle ogólne, że oczywiście nie będziemy próbować iść w tą stronę, żeby tak się zastanawiać, uogólniać. No nie, spojrzymy na pewne zagadnienia, które w naszym mniemaniu są istotne jako pewne kierunki, bo na początek chcemy postawić kwestię, która w obliczu sztucznej inteligencji, w obliczu przemian społecznych, które następują w ostatnich dekadach w sposób galopujący, w obliczu niesamowitego postępu technologicznego w ciągu ostatnich mniej więcej 20-30, no powiedzmy szerzej 50 lat, ale te ostatnie dekady to jest w ogóle niesamowite przyspieszenie. Jakie są wyzwania szkoły w XXI wieku? Bo ktoś powie, no w tej chwili nasze dzieci dużo więcej wiedzą od nas niż my wiedzieliśmy w ich wieku. Pod pewnym względem tak, pod wieloma względami innymi nie. Bo to, co dla nas osób dorosłych, ich rodziców często bywa istotne, zachodzi poważne podejrzenie, że ta młodzież tego po prostu nie wie i musi do tego dorosnąć, bo jest pewien rodzaj wiedzy, który pogłębia się z wiekiem, mimo że został zaszczepiony w dzieciństwie, w młodości. Nie mówię tylko o doświadczeniu życiowym, o rozwijaniu pewnej wiedzy. Nie da się wszystkiej wiedzy wchłonąć, mimo tego, że oczywiście to wyzwanie XXI wieku to również dla nas dorosłych jest pewna potrzeba szkolenia się ciągłego, doskonalenia tej wiedzy, aktualizowania jej, to nie tylko o to chodzi. To nie tylko o to chodzi. Bez tego, co mieliśmy zaszczepione w dzieciństwie, w młodości, na pewno byśmy nie sięgnęli po pewne kwestie, które chcieliśmy rozwijać i to nie tylko z tego powodu, że interesuje nas pogłębianie wiedzy związane z naszym fachem, czy nawet przekwalifikowaniem się, bo również to jest coraz częstszy problem dla osób, które myślały, że będą pracować w jednym zawodzie do końca życia. Więc czy to przypadkiem nie jest też wyzwanie, żeby młodych ludzi przygotować do pewnych kwestii, które mogą w związku z przemianami, o których wspomniałem, w ich życiu się pojawić i to dużo prędzej niż w życiu osób, nas dorosłych, z naszego starszego pokolenia. I to, mówiąc o starszym pokoleniu, wcale nie mówię o moich rówieśnikach, czyli pokoleniu lat 60. czy nawet 70., ale nawet tych, którzy urodzili się w ostatnich dekadach minionego stulecia. Tak więc to pytanie, co z tą szkołą i te wyzwania, które chcemy na początku omówić, wyzwania szkolnictwa w XXI wieku, przynajmniej w tej trzeciej dekadzie tego stulecia, bo nie wiemy, o czym będziemy dyskutować za lat, powiedzmy, 10. Być może jest to poza horyzontem naszych wyobrażeń, ale od tego chcemy zacząć, żeby zobaczyć, jak dzisiaj, tu i teraz, z punktu widzenia mojego jako dziennikarza i obserwatora tego, co się dzieje w szkolnictwie, ale z punktu widzenia również praktyków, czyli naszych gości i ekspertów tego wieczora, Beaty i Bogdana, którzy są przecież pedagogami. Tak więc głos wam już oddaję, chociaż na koniec mojego wstępu chcę tylko powiedzieć o dwóch rzeczach, które wynikają z badań przeprowadzonych i to całkiem niedawno wśród wielu środowisk związanych z kształceniem dzieci i młodzieży. Otóż na pewno te dwie kwestie, które są wręcz palące i to do dzisiaj nadal uważa tak wiele osób, rozwój właśnie nowych technologii w kwestii podnoszenia świadomości nie tylko samych uczniów, ale również kadry pedagogicznej i ich kompetencji. No może poza WF-em, no bo to jest akurat osobna kwestia, ale też druga rzecz, która jakoś leży na sercu wielu osobom zajmującym się kwestią edukacji, to jest tworzenie programów nauczania ze wszystkich przedmiotów, bez względu na to, jakie są w danym programie nauczania, które będą zintegrowane z urządzeniami technologii edukacyjnych, które daje nam ta nowa rzeczywistość. Podobnie jak widzimy, że muzea dawne, czyli takie wystawy różnych rzeczy, odchodzą gdzieś w przeszłość, zastępują je muzea interaktywne, bardziej w tę stronę na pewno jest oczekiwanie, żeby szkoła szła, czyli odtwarzacze multimedialne, tablice interaktywne, komputery, projektory cyfrowe, kursy e-learningowe, oprogramowanie interaktywne i również nauka interaktywna z domu. Jeżeli mowa o zastąpieniu prac domowych jakimś wspólnym działaniem, to być może również tworzenie sieci uczniów i uczenia ich prac zespołowych przez internet, podobnie jak mają to na przykład za zadanie gry sieciowe, które tworzą pewne społeczności, no wspomniane wielokrotnie czołgi, kiedy mówiliśmy o grach, że one mają jakiś tam potencjał tworzenia społeczności, czołgi, okręty, samoloty i tak dalej, i tak dalej. Czy coś takiego również czeka szkołę? Być może.
Być może tak. Myśmy tak naprawdę jako nauczyciele przeszli bardzo taki zbiorowy, przyspieszony kurs posługiwania się multimediami w momencie, kiedy nastąpiła pandemia. Nagle pewnego dnia okazało się, że ogłoszono, że dzieci mają uczyć się zdalnie. No i wtedy trzeba było ogłosić tak naprawdę pełną gotowość bojową. Nagle wielu nauczycieli musiało kupić sobie sprzęt, jeśli tego w domu nie miało. Nagle okazało się, że musimy opanować program i no nie tylko, żeby się połączyć.
Przypomnę tylko, że niektórzy internetu nie mieli w domu.
Tak.
Wystarczająco.
Inni musieli dokupić sobie na przykład internetu, żeby mieć no taki więcej go albo żeby na przykład założyć stały łącza. W każdym razie wszyscy stanęliśmy przed tym problemem tak nagle, z dnia na dzień. Nagle okazało się, że żeby przeprowadzić atrakcyjną lekcję, trzeba potrafić też przełączyć się właśnie na jakiś filmik, na jakieś wynajdowanie tak naprawdę różnych materiałów do lekcji. Także nagle okazało się, że już w tej chwili no, nie można tylko być tą gadającą głową. Myślę, że większość w tej chwili już nauczycieli, większość szkół posługuje się. W mojej szkole tak jest, że mamy tablice multimedialne i na przykład lekcja etyki wygląda tak, którą ja prowadzę, że po prostu oglądamy różnego rodzaju filmiki, że my je później sobie komentujemy, że gdzieś to nie jest tylko tak, że ten nauczyciel, już dzisiaj nauczyciel, który mówi przez 45 minut, ma problem z tym, żeby skupić uwagę uczniów. Poza tym bardzo dobrze jest na przykład, kiedy załóżmy jest to lekcja historii, żeby teraz te postacie historyczne pokazać, że jeżeli są dostępne jakieś filmy, jakieś fragmenty, czy na przykład Bitwa pod Grunwaldem, żeby pokazać, jak ona tam wyglądała filmowo oczywiście, bo przecież w inny sposób nie mamy żadnych innych dokumentów. To jest dużo ciekawsze dla dzieci, zdecydowanie. Paweł, kiedy powiedziałeś o tym, że nasze dzieci wiedzą dużo więcej, to ja myślę sobie, że to jest takie ogólne wrażenie, które często na starszych osobach robi to, że te dzieci tak świetnie radzą sobie na przykład z komputerem, z telefonem. Małe dziecko bierze telefon i intuicyjnie potrafi podróżować tam, potrafi wciskać, potrafi wyjść, potrafi wejść, potrafi coś znaleźć. Natomiast ja widzę, że dzieci mają dużo mniej takiej wiedzy ogólnej. Na przykład to, co bardzo martwi, to, że dzieci nie znają znaczenia słów, które dla nas były oczywiste. Myśmy posługiwali się dużo bogatszym językiem. Dzisiaj następuje duże zubożenie języka. Dzieci mówią między sobą językiem bardzo prostym, a jednocześnie to widać szczególnie na języku polskim, że one po prostu wielu znaczeń słów, które dla nas były oczywiste, nie rozumieją.
No bo zamiast książek czytają SMS-y, tak?
Również, tak, tak.
I tutaj...
Tak, tu jest taki problem tak naprawdę, że gdzieś my musimy też nadrabiać taką wiedzę ogólną, bo oprócz tego, że my jesteśmy, mamy być społeczeństwem, które ma zmierzać i musi zmierzać do rozwoju technologicznego, bo taki jest świat, to my również musimy być społeczeństwem, które też zna literaturę, historię, społeczeństwem, które orientuje się nie tylko w najnowszych osiągnięciach i zdobyczach technologicznych, ale również musi mieć takie wykształcenie ogólne, wykształcenie inteligentnego człowieka. Również właśnie dla mnie trudne jest to i ja myślę sobie, że bardzo ważne jest to, żebyśmy zawalczyli właśnie o ten język ojczysty, o to, żebyśmy my mówili ładnie w języku polskim. I teraz wracając do wyzwań XXI wieku, najtrudniejsze jest to, że tak naprawdę my do końca nie wiemy, jakie są te wyzwania. Że w tej chwili ta rzeczywistość zmienia się tak szybko, że właściwie na dobrą sprawę nikt do końca, nawet futuryści, nie są w stanie przewidzieć, jak ta rzeczywistość będzie wyglądała za 20 lat, za 50 lat, za 100 lat. Oczywiście, że mamy gdzieś jakieś swoje pomysły, ale dobrze jest też zobaczyć sobie jakieś filmy, na przykład science fiction z lat 60., gdzie przewidywano tak naprawdę różne rozwiązania i różną przyszłość. No i okazuje się, że niektóre rzeczywiście rzeczy sprawdziły się, ale no, z niektórych możemy się tak naprawdę tylko pośmiać. Gdzieś dzisiaj dopiero zyskujemy taką większą świadomość tego, że na przykład te podróże międzygwiezdne, to właściwie one mogą być nigdy niemożliwe w gruncie rzeczy, a tak naprawdę eksplorowanie wszechświata jest, czy nawet naszego Układu Słonecznego, dużo trudniejsze niż wydawało się twórcom filmów z lat 60. XX wieku. I tak naprawdę gdzieś myślę sobie, że tą sytuację takiej niestabilności i tego, że my nie wiemy, co się stanie, do jakiego świata będziemy musieli się dostosować, wychowywać dzieci, to pokazały nam ostatnie wydarzenia ostatnich lat. Myślę sobie, że gdyby ktoś powiedział mi jeszcze 5 lat temu czy 10 lat temu, że będzie COVID, że będzie taka sytuacja, że nagle zamkną nas w domach, że miasta będą wyludnione. Kiedy oglądam teledysk z piosenki Mori Dawida Podsiadłego, to robi to na mnie ogromne wrażenie, bo no, my mamy taką pamięć trochę złotej rybki, zapominamy o tym, co było, ale rzeczywiście to jest przerażające. Wielkie miasto Warszawa, zupełnie puste. Ten strach, który na nas padł, to było coś tak, tak niezwykłego, tak naprawdę surrealistycznego, można by powiedzieć. To, że za naszymi granicami naszego kraju, tuż przy granicy, wybuchnie pełnoskalowa wojna w Europie. Owszem, były wojny na Bałkanach, prawda, ale one były gdzieś tak dalej od nas. A tutaj to rzeczywiście to jest też, to robi ogromne wrażenie i to, że słyszymy, że żyjemy w świecie przedwojennym, prawda? To myślę sobie, że wszyscy gdzieś czujemy jakiś taki strach. Również zmiany klimatyczne, które ewidentnie następują, możemy się spierać, z jakiego powodu one występują, ale to, że widzimy tak naprawdę, że te kataklizmy dzisiaj, to właściwie słyszymy o nich stale. Słyszymy o powodziach, o pożarach ciągle słyszymy, prawda? Susza, prawda? I to taka naprawdę duża susza hydrologiczna, ale za chwilę rekordowe opady i powodzie. Problem na świecie z dostępem do wody w bardzo wielu obszarach. To pustynnienie tak naprawdę wielu obszarów. I to się dzieje. Zaczynają się różnego rodzaju niepokoje. Ale również myślę sobie, że jeżeli mówimy o wyzwaniach XXI wieku, to mówimy o tym, o czym już mówiłeś, Pawle, o tych zawodach, których jeszcze nie znamy, o tym, że już dzisiaj nie mamy takiej stabilności, że wykształcimy się i będziemy pracować jak nasi rodzice w jednym zawodzie od ukończenia szkoły aż po emeryturę. Dzisiaj tak naprawdę ludzie, nie tylko młodzi, ale również ludzie w wieku nawet przedemerytalnym stają przed sytuacją, kiedy nagle na przykład muszą się przekwalifikować. To jest trudne. Tak naprawdę w dzisiejszym świecie pewna jest tylko zmiana. Pewne jest tylko to, że jest niepewnie. I to też jest coś, co wpływa na nasze samopoczucie, na nasz system nerwowy.
Nie jest to optymistyczne, co słyszymy, ale rzeczywiście mówi bardzo dużo o wyzwaniach, które stoją przed szkolnictwem, bo co innego rzeczywiście zdawać sobie sprawę z tej rzeczywistości, a co innego zastanawiać się, jakie będą jej konsekwencje, a mogą być absolutnie nieprzewidywalne. Dzisiaj w Nocnych Światłach niech Państwa nie zwiedzie spektrum zagadnień, które padły chociażby w ciągu ostatniego kwadransa tutaj w naszej rozmowie. Mówimy o tym, co z tą szkołą. Stawiamy takie pytanie. Zastanawialiśmy się przez pierwsze paręnaście minut o tym, jakie są wyzwania szkolnictwa XXI wieku, a to wszystko z okazji Dnia Edukacji Narodowej w ramach cyklu Bo tak nas wychowano, którego gośćmi są Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy. Wracamy do Państwa za chwilkę. Dzisiaj w tytule programu postawiliśmy pytanie, co z tą szkołą, a to z okazji Dnia Edukacji Narodowej w cyklu Bo tak nas wychowano. Dzisiaj mierzymy się z tym, jak właściwie ta szkoła powinna wyglądać w XXI wieku i temu poświęciliśmy pierwsze minuty dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Jakie największe wyzwania edukacji dostrzegają nauczyciele, pedagodzy, socjolodzy, którzy zostali zapytani o to, jak powinna wyglądać edukacja w naszych czasach? I otóż w tej ankiecie jedną z wyżej postawionych odpowiedzi była kwestia motywowania uczniów do uczenia się, bo szkoły traktują, to ciekawe, jak możliwość pokazania się. Po prostu. Szkoła jako miejsce spotkania towarzyskiego, miejsce zaprezentowania się, jeśli chodzi o styl, modę, czy stan posiadania, czy jeszcze jakieś inne rzeczy, które z nauką niewiele mają wspólnego. I w gruncie rzeczy, jeżeli by patrzeć na szkołę jako miejsce również socjalizacji, no to pewnie by to jakoś było do przyjęcia, gdyby nie to, że z badań wynika, iż ta kwestia, nazwijmy to pokazania się, jest dużo bardziej istotna od potrzeby i chęci do nauki. Druga kwestia, to jest to, o czym właściwie mówiliśmy w poprzedniej części, czyli zbudowanie ciekawej szkoły, uatrakcyjnienie jej dla uczniów, aby nie była nudna, i to w jakimś stopniu się dzieje, ale biorąc pod uwagę to, że szkoła jedna już jest dużym systemem, a co dopiero cały system szkolnictwa, który zawiera dziesiątki, setki, tysiące szkół, to jest naprawdę wielki system, który wymaga również jakiegoś sterowania i na pewno nie jest elastyczny. Prędzej w małej skali można zbudować jakieś ciekawe przestrzenie, które dla uczniów będą istotne i oczywiście kadry, która będzie umiała to wykorzystać i tak jak tutaj Beata na to zwróciłaś uwagę parę minut temu, będzie skłonna do tego, żeby szybko wdrożyć się w te nowe technologie, ale również sposoby komunikacji, które z tego wynikają, które będą ciekawe, atrakcyjne dla młodzieży, czyli również, uwaga, co istotne, walczyć ze swoimi nawykami i również być może utrwalonymi przekonaniami co do sposobu przekazywania wiedzy i sposobu nauczania, szerzej mówiąc.
Zgadzam się, Paweł. To znaczy, dobrze jest, kiedy nauczyciel jest osobą, która stara się zrozumieć swoich uczniów, nie tylko myśleć o nich krytycznie, nie tylko myśleć o tym, że jest w tym coś, czego ja nie rozumiem i co jest dla mnie bardzo trudne i ja sobie życzę teraz, żeby oni byli inni, bo kijem Wisły się nie zawróci. Oni są już inaczej uformowani, zresztą tak jak każde pokolenie. Zresztą jak weźmiemy sobie, jest taki stary serial z lat 60. Wojna domowa, to zobaczymy sobie, że tak naprawdę narzekanie na młode pokolenie jest tak naprawdę utrwalone w naszym społeczeństwie. Zawsze gdzieś ci młodzi są nie tacy jak należy. Prawdą też jest, że w ogóle obserwuję to, że często dzieci kontestują to, że nie chcą się czegoś uczyć, bo to im się nigdy nie przyda, na przykład. I jakby nie widzą często związków takich przyczynowo-skutkowych, że może warto się czegoś dowiedzieć po to, żeby wiedzieć, bo nie wiem nigdy, czy mi się to do czegoś przyda, czy mi się do czegoś nie przyda. W kontekście tego, kiedy mówiliśmy o tym, że właściwie nie wiadomo, jaki będą wykonywali zawód i ile razy jeszcze zawód będą musieli zmienić, to te różne wiadomości są dla nich bardzo ważne. Ale również bardzo ważna jest w ogóle nauka, dlatego że umysł człowieka młodego jest w przebudowie i bardzo ważne jest to, żeby on ćwiczył te procesy myślowe po to, żeby być człowiekiem, który będzie zdolny w dorosłości do myślenia. Bo nawet jeżeli on pewne treści zapomni, to samo uczenie się jest bardzo ważne. Bardzo ważne jest też to, żeby uczyć dzieci w taki sposób, żeby one rozumiały właśnie te związki przyczynowo-skutkowe, żeby rozumiały, dlaczego jakieś zjawisko ma miejsce, żeby je zaciekawić. To też jest problem tak naprawdę nie tylko nauczycieli, ale często właśnie programów, często materiałów różnych pomocniczych, podręczników. Nie wiem, czy pamiętacie, że na przykład wielu przedmiotów uczyliśmy się tak po kawałku. Na przykład uczyliśmy się tak po kawałku historii, skacząc z tematu na temat i czasami zupełnie nie widzieliśmy takiego związku przyczynowo-skutkowego, dlaczego na przykład coś się wydarzyło. Bo to jest bardzo ważne, bo historia jest tak naprawdę nauczycielką życia. Jeżeli będziemy rozumieli pewne procesy, to możemy je również przełożyć na to, co się dzieje dzisiaj, w dzisiejszym świecie. I podobnie na przykład, jeżeli chodzi o naukę przyrody czy biologii, jeżeli my zrozumiemy tak naprawdę, jak działają te ekosystemy, że one tak naprawdę, że jedne zwierzęta, rośliny mają wpływ na inne. I tutaj myślę sobie, że o to chodzi, że gdzieś czasami ta wiedza jest po prostu fragmentaryczna. Dobrze, ale teraz chcę powiedzieć o tym, że tak naprawdę to, co jest bardzo...
Przepraszam, bo do tego, co ty powiedziałaś, chciałem jeszcze się jednym zdaniem odnieść, bo jakiś czas temu rozmawiałem z, niestety nie pamiętam, czy on był docentem, czy profesorem, wykładowcą w każdym razie, który uczył informatyki na wyższej uczelni i on mi powiedział jedną rzecz, że najtrudniej przekonać młodych ludzi do tego, żeby pewnego logicznego myślenia, pewnych procesów takich myślowo-matematycznych powinni się uczyć po prostu z kartką i ołówkiem w ręku. Że internet, że komputer, że już same te programy do programowania i tak dalej, to już jest później. To trochę tak jakbyśmy się, nie wiem, uczyli jeździć w bolidzie Formuły 1. Zamiast, nie wiem, w maluchu jakimś, czy jakimś takim samochodzie niedużym, w którym się łatwiej uczyć. I tu jest ten problem, że oni żyją w internecie, oni, tak jak Paweł mówiłeś o tych grach, oni się tak komunikują, poznają się w ten sposób, rozmawiają w ten sposób, przyjaźnią się w ten sposób. Trudno to nazwać przyjaźnią w naszych kategoriach, ale oni uważają, że to jest przyjaźń. Przepraszam, tak, bo ci wszedłem w słowo.
Słuchajcie, bardzo ważna jest ta nauka krytycznego myślenia. I teraz krytyczne myślenie często młodym ludziom kojarzy się z krytykowaniem. Czyli nic mi się nie podoba, wszystko jest nie tak i ja tak naprawdę wcale nie muszę się zastanawiać nad tym, jak należałoby to zrobić inaczej. I tutaj chodzi o to, żeby tak naprawdę nauczyć dzieci odróżniania prawdy od kłamstwa, odróżniania prawdy od manipulacji. Dzisiejszy świat, w którym oni są zanurzeni, jest pełen różnych informacji, które oni muszą nauczyć się selekcjonować. Oni muszą nauczyć się sprawdzać. Muszą mieć zwyczaj poszukiwania prawdy. I w wielu źródłach, ale również muszą wiedzieć, które źródła są sprawdzone, które są pewne, które są godne zaufania. Tak naprawdę to jest coś, co my wszyscy musimy odrobić tą lekcję, bo chociaż już nie chodzimy do szkoły jako społeczeństwo dorosłe, to jednak my musimy się uczyć, żeby umieć żyć w tym świecie. I nauka samodzielnego myślenia. Ja na przykład na moich lekcjach etyki mówię do uczniów, możesz mieć inne zdanie, ale musisz je uzasadnić. Nie możesz powiedzieć nie, bo nie. Nie zgadzam się i już. To głupie jest i koniec. Tylko musisz je uzasadnić. I musisz również uczyć się wyrażać swoje zdanie w sposób akceptowalny, tak społecznie. Czyli mówię, możesz powiedzieć, że masz inne zdanie, ale nie możesz powiedzieć, że ktoś mówi głupio. Czyli gdzieś ta nauka dyskusji. Dzisiaj w tym świecie internetu jest bardzo dużo hejtu. Jest bardzo dużo takich ludzi, którzy nie wyrażają swojego zdania z poszanowaniem zdania drugiego człowieka.
Mało tego, oni fałszują informacje tylko po to, żeby wyrazić swoje jakieś tam niezadowolenie z czegoś. Mhm. I powiem to, co kiedy Beata pisała, znaczy przygotowywała ten konspekt, tam był takie słowo, padło jak pseudonaukowy bełkot, na przykład. Nie? I teraz w ogóle ten bełkot taki fałszywy, o którym mówisz, jest tak powszechny w internecie, mnie to zaczyna drażnić, bo ja prawie codziennie czytam nekrolog jakiejś znanej osoby, tam aktora, muzyka, tam polityka czy kogoś tam. Ten człowiek się świetnie czuje, żyje, nic mu się nie stało, ale nekrologii takich ludzi są po prostu powszechnym zjawiskiem. No co, nie wiem, co to za idiotyzm jest. I
znaczy, to jest akurat pułapka bardzo często stosowana przez oszustów przeróżnych.
Tak, oczywiście. Tylko chodzi o to, że w dzisiejszym świecie tak, na przykład sztucznej inteligencji, kiedy można przerobić, powiedzmy, redaktora Krzemińskiego w taki sposób, że będzie wygadywał różne rzeczy na filmie, będzie widać pana redaktora, który opowiada różne bzdury, to jest naprawdę niebezpieczne.
No jest, no ostatnio słyszałem Czesława Niemena śpiewającego piosenkę Wilków, no, która została stworzona już po jego śmierci.
No, no właśnie.
Swoim głosem i z taką adekwatną do jego twórczości instrumentacją. No.
Tylko jeszcze do tego dochodzi taka warstwa, taka bardzo szkodliwa, taka dezinformacja pseudonaukowców, to znaczy ludzi, którzy wypowiadają się jako, nie wiem, eksperci, naukowcy, lekarze, czy tam jacyś inni specjaliści. I bardzo dużo tego jest, szczególnie w reklamie, chyba najwięcej w reklamie kosmetyków. Przepraszam, ale przytoczę zapisałem to sobie, bo to mnie po prostu dzisiaj akurat przy okazji przygotowywania się do tej audycji strzeliło tak w łeb, że historia. Posłuchajcie Państwo przez dosłownie kilkadziesiąt sekund. Żywa woda, tu nazwa produktu, to w 99,9% czysta woda o uporządkowanej strukturze i mniejszej cząsteczce niż woda przemysłowa zbita w duże klastry. No i tam dalej jako nośnik, rozpuszczalnik i tak dalej. No i teraz pytanie. Jak woda może być mniejszą albo większą cząsteczkę? Nie ma takiego czegoś. Atom jest atomem. Koniec, kropka. Jakim cudem woda zachowuje uporządkowaną strukturę w stanie ciekłym? No niemożliwe. No to znaczy klaster wody. Nie ma takiego pojęcia jak klaster wody. Nie istnieje. Bo ja rozumiem, co autor miał na myśli pisząc o wodzie przemysłowej. Rozumiem, że taką, która się nie nadaje do picia, do użycia takiego. No ale kto, co to są klastry wody? Na litość boską. I teraz chodzi o to, żeby umieć oddzielić tego rodzaju bełkot od prawdy. Czyli włączyć...
No, w tym przypadku to jest... Jest to oczywiście stosowane w chemii pojęcie. To jest, dotyczy, jeśli dobrze pamiętam właśnie ze szkoły, coś, co dotyczy struktury cząsteczkowej, czyli jakby takiej gęstości, ale no rety, no woda w naszych warunkach występuje raczej w jednej gęstości, no chyba, że to jest woda zamarznięta, no to wtedy już mówimy o czymś innym. Tak, no zgadzam się z tobą, Bogdanie, że faktycznie nauka krytycznego myślenia jest bardzo istotna, jeśli chodzi o młodych ludzi, bo bez tego w gruncie rzeczy, i tutaj powiem nawiasem wtrącenie, poświęciliśmy temu cały program. Bez tego naprawdę można się bardzo łatwo pogubić. Myślę, że wiele osób, które mają jakieś dysfunkcje, bo no, większość z nas ma mniejsze lub większe, ale są osoby, które z dysfunkcjami wchodzą w życie i te dysfunkcje naprawdę zmniejszają taką atrybucję potrzeb, która dla nich jest istotna dla rozwoju życiowego. One mogą być bardzo łatwo narażone na właśnie na gorsze przyswajanie wiedzy. I jeżeli się ich nie nauczy krytycznego myślenia, to w ten sposób może się pogłębić u nich brak przystosowania społecznego i naprawdę marny los. Ja jestem pod wrażeniem ostatnio takiego filmu, kiedyś byliśmy dzieciakami. To jest film dokumentalny, który pokazuje dalsze losy bohaterów filmu Dzieciaki. To jest film z roku 1995. Wtedy ukazanie się tego filmu na ekranach amerykańskich i światowych, również europejskich i polskich, było szokiem. To było pokazanie młodych ludzi, skaterów, którzy poza seksem, narkotykami, piciem alkoholu, bójkami i ogólnie bezsensem życia, w którym funkcjonują, nie robią nic innego. No jeszcze ewentualnie kradzieże sklepowe. I balangi, balety i to wszystko. I to jest sens i cała treść ich życia. To są ludzie, którzy zupełnie nie byli przygotowani na to, wzięci z ulicy. Filmowiec, który kręcił ten film, reżyser, jego nazwiska nie wymienię tutaj, bo mam jakąś złość na niego, wykorzystał po prostu te dzieciaki, zarobił 20 milionów dolarów. Film był niezwykle tani w produkcji, jak na taki obraz tego typu, przy którym zaangażować trzeba no, produkcję dużego kalibru. Bo koszty miał żadne. No, ci młodzi ludzie dostali pieniądze po $1000, co dla nich była to niewyobrażalna kwota, bo oni żyli na ulicy właściwie, pochodzili z dysfunkcyjnych rodzin, niektórzy nie mieli rodziców, żyli w skłotach. Dla nich to były niewyobrażalne pieniądze, ale oni kupili sobie nowe buty, kupili sobie trochę jedzenia i te pieniądze się rozeszły, a twórcy zarobili 20 milionów dolarów i przez dziesiątki lat do dzisiaj brylują w Hollywood. I naprawdę to była dla nich trampolina do sukcesu, od którego odcinają do dzisiaj kupony, a większość z bohaterów tego filmu po prostu już nie żyje, bo zmarli albo z przedawkowania, albo z poszukiwania lepszego życia, którego liznęli, ale robili to w sposób tak nieumiejętny, że po prostu zatracili się i albo popełnili samobójstwo, albo ich życie wykończyło w inny sposób. Większość z nich naprawdę ma bardzo złe doświadczenia życiowe. Jeden, jedyny może jakoś dźwignął z tego i na tyle potrafił się zdystansować, że założył rodzinę, wyemigrował ze Stanów do Europy i dzisiaj z perspektywy odległości, chociażby geograficznej, patrzy na to jako wydarzenie które było bardzo niszczące. Chcę tutaj zwrócić uwagę przede wszystkim na środowisko, które nie zabezpiecza jakichś ewidentnych potrzeb, które może dać, może, podkreślam, może dać szkoła, bo szkoła nie jest od tego, żeby wychowywać, ale żeby pomóc rodzicom dać wiedzę.
Zgadzam się z tobą, ale też chcę zwrócić uwagę na taki paradoks tego, że żyjemy w świecie dobrobytu w porównaniu z tym, jak żyli nasi przodkowie, można by powiedzieć, a jednocześnie poczucie braku sensu jest tak duże jak nigdy, że już dzieci zaczynają mówić, to jest bez sensu, to nie ma sensu, po co to robić. I wielu dorosłych również to powtarza i to jest dla mnie przerażające.
Ale wiesz, tutaj akurat podejmę rękawicę i powiem ci, że jak pamiętam moją młodość, to takie sformułowanie, że coś jest bez sensu, było dyżurnym tekstem. Tekstem i nie przypuszczam, żeby to się zmieniło akurat w kolejnych pokoleniach, bo jeżeli młodzi ludzie czegoś nie rozumieją, to po prostu mówią, że to jest bez sensu. Albo jeżeli coś kontestują i to przerasta ich, że tak powiem, sposób pojmowania, czy chęć wejścia w ogóle w taką logikę, bądź w dyskusję, no to jest bez sensu. To jest słowo wytrych, zwrot, który pozwala wymiksować się z jakiejś sytuacji, która jest niewygodna dla młodego człowieka. Więc ja bym tutaj wyraźną granicę postawił między sformułowaniem, że coś jest bez sensu, jako próby odcięcia się od jakiejś rzeczywistości, w której nie chce się funkcjonować, do faktycznego poczucia bezsensu, która jest naprawdę groźna i mogąca mieć skutek śmiertelny.
No właśnie, i ten kryzys psychiczny i to poczucie bezsensu jest jednak taką emocją bardzo narastającą w społeczeństwie. Dobrze, ale chciałabym jeszcze powiedzieć o tej nauce krytycznego myślenia, jak to robić w praktyce. I teraz tak, żeby uczyć dzieci krytycznego myślenia, musimy po prostu z nimi rozmawiać. I to jest no, taki truizm, ale nie ma innego wyjścia, to my możemy je tylko nauczyć tego krytycznego myślenia i pytać je, nie dawać im gotowych rozwiązań. Pytać, jak ty myślisz, a jak myślisz, gdzie możesz poszukać odpowiedzi na to pytanie, a jak myślisz, czy to będzie dobre rozwiązanie, a jeżeli tak zrobimy, jeżeli tak zrobisz, to jakie będą tego skutki, a czy można zrobić to jakoś inaczej, a co można by zrobić i co byłoby potrzebne, żeby zrobić to inaczej. Bardzo ważne jest to, żeby uruchomić dzieci. My zbyt często dajemy im na tacy gotowe rozwiązania i albo je przyjmują dzieci, albo nie. Po pierwsze, jeżeli to są takie gotowe rozwiązania, to dzieci często je kontestują i tak jak mówiłeś, Pawle, mówią na przykład, to jest bez sensu. A po drugie, jeżeli one będą mogły same coś wymyśleć, to jednak jeżeli człowiek coś sam wymyśli, jeżeli sam o czymś zdecyduje, to bierze za to odpowiedzialność i to jest bardzo ważne. Ale również my musimy jako dorośli, rodzice, nauczyciele, przyznawać się, że czegoś nie wiemy albo że na przykład nie jesteśmy czegoś pewni. I takie pokazanie dzieciom, że poszukiwanie odpowiedzi jest naturalne, na każde pytanie, że upewnianie się jest rzeczą naturalną, jest bardzo ważne. Dlatego, że często jest tak, że my wstydzimy się nie wiedzieć. I jak nie wiemy, to mówimy jakieś głupoty po prostu. Że przyznanie się do błędu jest bardzo ważne. I powiedzenie dziecku tak naprawdę, że nie, tutaj to jednak się pomyliłam. No, skorygowanie tego błędu, pokazanie, że można zrobić inaczej, że to mi nie ubliża jakoś, że mi to nie przynosi ujmy, bo ten się nie myli, kto nic nie robi, bo nie jesteśmy w stanie zawsze być bezbłędni i nie popełnić błędów. Również rodzic, również nauczyciel.
Chcę powiedzieć tylko jedno zdanie do tego, co powiedziałaś, że być może to jest to, co powiedziałaś, jest takim wstępem do tego, żeby do programu szkół wprowadzić trzy sita Sokratesa. Żeby to jest można to uczyć właściwie od pierwszej klasy do samego końca studiów, bo samo myślenie na ten temat się zmienia w sensie rozwijania się, tak? Czego to dotyczy i co w to wchodzi, przepraszam, tak. Mhm. No, i już do szkoły.
Ja myślę
do głowy,
też...
że to się nadaje do szkoły. Mhm.
Krótką przerwę zrobimy. Dzisiaj w Dniu Edukacji Narodowej w cyklu Bo tak nas wychowano rozmawiamy w Nocnych Światłach o tym, co z tą szkołą. Jak Państwo słyszą, temat jest nośny społecznie, bo no, szkoła tak naprawdę przyjmuje wszystkich, którzy wchodzą w życie ze świata, który nieustannie się zmienia. Zmienia się w sposób galopujący. Stąd też ta rozmowa dzisiejsza jest wielowątkowa i dotyczy nie tylko stricte systemu szkolenia, ale również przyjrzenia się temu, jak my ludzie funkcjonujemy w ogóle w życiu. To też zachęcam Państwa do podjęcia wątków, które dyskutujemy dzisiaj, również do dawania swoich myśli, komentarzy, wątpliwości. Być może Państwo macie też jakąś ciekawą refleksję, która nas skłoni do tego, żeby podjąć ten wątek, to też zapraszam. Profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry, to jest forum wymiany myśli dla świetlików. Wracamy po krótkiej piosence na ciąg dalszej dyskusji. Dzisiaj Beata i Bogdan Janowcy, nasi goście, eksperci, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju są w studiu Nocnych Świateł. Przypominam, że profil Radia Plus czeka na Państwa, a za chwilę ciąg dalszy. Co z tą szkołą? Takie pytanie dzisiaj postawiliśmy w tytule kolejnego z wydań Nocnych Świateł w ramach cyklu Bo tak nas wychowano w Dniu Edukacji Narodowej. Właśnie o tym rozmawiamy, o tym szerokim spektrum zagadnień, które szkolnictwa dotyczą, szkolnictwa, młodzieży, nauczycieli i nas, ich rodziców, którzy dzisiaj się przyglądamy temu, i najczęściej mamy krytyczne uwagi do tego, jak ta szkoła powinna wyglądać. Ale czy rzeczywiście mamy jakiś pomysł na to, żeby tę szkołę zreformować i również mieć na to fundusze i cały strukturalny, powiedziałbym, sensownie zagospodarowany plan działania, który od strony zarówno finansowej, jaki wykonawczej będzie rozpisany. Dlaczego o tym mówię? Bo patrzę na orliki, które no, z wielkim przytupem ileś tam lat temu zostały realizowane. I owszem, one przez długie lata spełniały sobie swoje zadanie, natomiast teraz dosłownie sercem się kraje, jak widzę te orliki, których w okolicy mam parę, jak spora część z nich niszczy je, bo nie ma pomysłu na to, jak dalej je remontować, jak je konserwować, skąd wziąć pieniądze. Owszem, plan był i w dużej mierze uważam, że był to plan polityczny, a nie tylko taki, który miał za zadanie stricte, tylko i wyłącznie dobro, czyli rozwijanie kultury fizycznej młodzieży. Z wieloma rzeczami tak jest. Szkoła też jest elementem przetargów politycznych i widzimy to doskonale od wielu już lat. Tak więc nie jest wolna od pewnego obciążenia, które bywa kartą przetargową i z pełnym przekonaniem mówię te słowa, że szkoła tylko i wyłącznie na tym traci. Bo wiele obietnic, na których realizacja jest oczekiwana, niespełnianych powoduje to, że szkoła się w jakiś sposób zatrzymuje w rozwoju, bo czeka na to, co nie przychodzi. Więc już to generuje jakieś zapóźnienia. Oczywiście nie mówię, że ze wszystkim tak się dzieje. Są jakieś programy, które się realizują, to prawda, ale pamiętam przez długie lata mielące się sprawy właśnie dotyczące komputeryzacji szkół. To była rzecz, która przez wiele lat spowodowała opóźnienia. Stąd też z jednej strony przyglądamy się młodym ludziom i zastanawiamy się, jak ich uczyć, czego ich uczyć, czy uczyć ich krytycznego myślenia i oczywiście to jest bardzo istotne. Ale jeżeli nie będziemy mieli narzędzi, ja wracam do tego jak do mantry, które będą w jakiś sposób pomagały tego uczenia nabywania wiedzy, i przekazywania jej w sposób taki, który jest adekwatny do kultury społecznej i technologicznej naszych czasów, no to nie będzie tej chęci uczenia się, bo to, o czym Beato mówiłaś, czyli nauka krytycznego myślenia, czyli uczenie odpowiedzialności za siebie, za grupę, za społeczność, za ojczyznę, o czym chcemy teraz porozmawiać, to jest rzecz, która może się wydawać wielu młodym ludziom drugoplanowa wobec tego, w jaki sposób im się to przekazuje. Można ich zainteresować tym, jeżeli coś pobudzi ich emocje, które są przyzwyczajone do teledyskowej formuły przekazu treści. Takich, które działają na emocje w sposób silny, punktowy, jeżeli to będzie coś rozwlekłego, coś, co nie będzie miało odpowiedniego montażu, odpowiedniego kolorowania, odpowiedniej oprawy, odpowiedniej muzyki, to może po prostu przemknąć i być straconym działaniem, wyrzuconymi pieniędzmi. Tak więc to jest jeszcze pewien, powiedziałem, socjologiczny problem, który polega w tym momencie na tym, żeby stworzyć taką formułę przekazu, która będzie jeszcze odpowiednia en masse dla młodych ludzi. I zawsze jest niebezpieczeństwo, że jest jakaś grupa, dla której to będzie po prostu przekaz nieodpowiedni.
Mhm. Czy Pawle, odniosę się do tej szkoły, która stale gdzieś ma... Znaczy my mamy, powiem tak, ciągle mamy w szkole nieustającą rewolucję, powiem. I tak naprawdę szkoła życzy sobie pewnej stałości, takich planów ponad podziałami. Chodzi o to, że tutaj ona musi być jakoś wyłączona z bieżącej tak, polityki na przykład, tak? Czyli chodzi o to, że tak naprawdę wychowanie człowieka to jest proces wieloletni.
Niezależny od tego, kto
żyje. Ale szkolnictwo musiałoby być wyłącznie prywatne, jeśli miałoby być wyłączone z polityki.
Wiesz co, Pawle, ja myślę sobie o tym, że wystarczyłoby, żeby pewne zmiany odbywały się w konsultacjach takich społecznych, które byłyby z nauczycielami, psychologami, socjologami, naukowcami, również z ludźmi, którzy znają się na najnowszych technologiach,
ale również
rodzicami. Czyli tak naprawdę gdzieś to musi być wyznaczony jakiś kierunek, ale również, tak jak powiedziałeś o tych orlikach, które nie tylko trzeba wybudować, ale również wdrożyć remonty, musi być jakiś plan. Tak samo ta szkoła, to musi być też jakiś proces, to musi być ciągle jakaś namysł, aktualizacja, prawda? Kiedy mówimy o tym zmieniającym się świecie, to po prostu to musi być proces, to nie można po prostu zrobić zmiany. Tworzymy gimnazja, zamykamy gimnazja, tak? To jest jakiś obłęd po prostu, bo kiedy już myśmy stworzyli sobie gdzieś jakąś ścieżkę, kiedy już szkoła wypracowała sobie jakieś sposoby, to nagle okazuje się, że no jak na wojnie, no funkcjonujemy zupełnie w innych warunkach. Tak nie może być, bo to są eksperymenty, nazwę to w cudzysłowie, na żywym organizmie.
I tutaj, w cudzysłowie.
No tak. I teraz słuchajcie, jeżeli mówimy o tej odpowiedzialności za siebie, za grupę, społeczność lokalną, za ojczyznę, to tak naprawdę musimy sobie uświadomić, że każda praca z młodym człowiekiem zaczyna się od pracy nad nami, nad samym sobą. Czyli tak naprawdę ja muszę być człowiekiem, który hołduje pewnym zasadom etycznym. Jeżeli rodzic, jeżeli nauczyciel, jeżeli człowiek, który ma wpływ na młodych ludzi, sam jest nieetyczny, sam nie uważa, że to są ważne wartości, to on tych wartości nie przekaże. Dlatego, że my po prostu pracujemy sobą. I chcę powiedzieć o tym, że my mamy oczywiście opiekować się naszymi dziećmi, ale ta mądra miłość rodzicielska czy ta nauczycielska wymaga od dzieci. Bo to jest też to pytanie tak naprawdę zasadnicze, kogo my wychowujemy? My wychowujemy przyszłego dorosłego. On jest dzisiaj dzieckiem, ale jeżeli mamy obowiązek oczekiwać od tego dziecka odpowiedzialności, oczywiście na miarę jego wieku, na miarę jego wieku. Ale to nie jest tak, że my możemy to dziecko wychowywać w całkowitym braku odpowiedzialności za na przykład za siebie, za jego zachowanie, za grupę, za to, jak się inni czują w jego otoczeniu, albo w ogóle za jakąś społeczność taką choćby szkolną. Jeżeli my będziemy wychowywać w taki sposób dzieci, to nie będzie takiej sytuacji, że one pewnego dnia się obudzą w wieku 18 lat i staną się dorosłymi ludźmi, którzy nagle nabędą tych wszystkich umiejętności. Po prostu będzie to nieprzystosowany do życia dorosły. I ta nauka kooperacji, tej współpracy w grupie okazuje się, że jest jedną, ta kooperacja w grupie jest jedną z kluczowych umiejętności przyszłości. My musimy umieć pracować zespołowo, pracować grupowo, bo tylko wtedy, kiedy będziemy to umieli, to będziemy mieli dużo lepsze efekty. I też ta nauka tego równoważenia brania i dawania w grupie, bo każdy, kto pracuje grupowo, wie, że grupowo pracuje się szybciej. Jeśli wszyscy członkowie grupy są zaangażowani, to nawet jeżeli pewnego dnia ktoś jest słabszy, to ta grupa funkcjonuje dużo lepiej niż jak się pracuje indywidualnie. Oczywiście w sytuacji, kiedy ludzie potrafią współpracować. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ja widzę na przykład, że bardzo trudno jest uczyć dzieci brania odpowiedzialności za wyniki pracy grupowej, że za efekty, że wciąż, kiedy tworzymy grupy w szkole, są takie dzieci, które, powiem tak kolokwialnie, wożą się na innych, które uważają, że dobrze, to skoro w tej grupie jest Janek, to Janek zrobi robotę, to ja już nic nie muszę. Czyli gdzieś takie, nazwijmy to kolokwialnie, cwaniactwo, że gdzieś właśnie ta nauka brania odpowiedzialności jest bardzo ważna, bo oczywiście, że te dzieci mają różne możliwości, ale teraz chodzi o to, żeby każdy dał z siebie tyle, ile może. I to jest dla mnie jako wychowawcy bardzo ważne. I widzę, że po prostu czasami no, bardzo, bardzo, bardzo trudne. I chcę powiedzieć o tym, że to, że dzisiaj tak naprawdę wielu rodziców czy media też mówią o tym, że ty masz być wybitny, ty masz sobie lepiej poradzić, nie oglądaj się na innych, bo jeżeli będziesz się na innych oglądał, to nie dobiegniesz do mety pierwszy. Tak? Czyli to społeczeństwo zaczyna wychowywać ludzi, którzy mają sami osiągać sukcesy. Natomiast tak naprawdę jest to przepis na człowieka, który jest samotny, który nie potrafi się kontaktować z ludźmi i naprawdę to jest bardzo ważne, żeby oczywiście mieć świadomość swojej indywidualności, wyjątkowości. To jest bardzo ważne.
Ale również taką wiedzę podstawową, że ty masz zrobić swoje, to do ciebie należy, ty to zrób. Nie oglądaj się na to, czy tamten to zrobi, czy tamten to zrobi, bo to nie twoja sprawa. Oczywiście super by było, gdyby wszyscy zrobili swoje, jak mówisz, była grupa i tak dalej. Tylko u nas, w naszym systemie edukacyjnym, bardzo mało jest takiego myślenia grupowego właśnie. Bo system amerykański szkolnictwa no, nie jest najlepszy system i wiadomo, że ma mnóstwo wad, tylko jedną zaletę ma. Tam wszyscy są w jakichś grupach naukowych, zespołach sportowych, muzycznych, cheerleaderki, tancerki, no każdy do czegoś przynależy, każdy gdzieś jest i musi współpracować w tej grupie, żeby ta grupa osiągała jakieś tam wyniki i sukcesy. I to jest coś, czego u nas brakuje.
To znaczy, Bogdanie, chcę powiedzieć, że bardzo nad tym pracujemy i w tej chwili na bardzo wielu zajęciach wprowadzamy pracę grupową i bardzo staramy się tę wizję.
No tak, no to jest też kwestia inwestycji, wiesz, pieniędzy. No, w taką drużynę, nie wiem, baseballu amerykańskiego trzeba zainwestować, kupić im stroje, wiesz, wybudować stadion. No, to są też inwestycje, to co Paweł mówił o orlikach, tak, że no, to jest ta inwestycja. Teraz na tych orlikach powinny grać te zespoły różne. Tak?
Albo Danie, to w ogóle, to jest jakby to, o czym mówisz, to jest zupełnie inna struktura, bo tam sport akademicki w Stanach Zjednoczonych to jest instytucja sama w sobie.
Tak, ja nie mówię o sporcie akademickim, mówię od samego dołu, od samego spodu. Mieliśmy klientów ze Stanów Zjednoczonych, mieli troje dzieci i wszystkie troje dzieci były gdzieś tam zaangażowane w jakieś, no ta najmłodsza, nie pamiętam ile ona miała, z 10 lat? Uczyła się, przygotowywała się do pracy w zespole cheerleaderek, tak.
Mhm. No, rzeczywiście to jest bardzo istotna kwestia. To, że...
Moje też są cheerleaderki.
Nie mówię, że to jest jakieś pożyteczne zajęcie bardzo, mówię o pracy w grupie.
Tak, znaczy to jest faktycznie, to jest rzeczywiście zauważalna rzecz, że amerykańskie szkolnictwo, szczególnie na tym wyższym poziomie, stawia na współpracę, bo z tym też się wiąże pewien amerykański styl życia, ale to jest osobna kwestia i myślę, że tutaj dotykamy zupełnie innej mentalności wynikającej po pierwsze z historii, ale też z organizacji szkolnictwa i jego miejsca na mapie społecznej. Bo no, my mamy to obciążenie niestety komunistyczne, które wiele lat jeszcze po roku 1989 rezonowało w szkolnictwie i myślę, że do disiaj ma swoją czkawkę, swoją czkawką jakoś się odbija. Już nie mówiąc o tym, że ten wątek polityczny cały czas w szkolnictwie jest istotny i z pełnym przekonaniem to mówię, jest uzależnienie szkoły od środowiska elit politycznych jest naprawdę ma hamulcowe działanie dla edukacji.
Mhm. Tak, ale chcę też powiedzieć, że tak bez inwestycji, że tak powiem, wprowadzamy prace grupowe na lekcjach i uczymy dzieci tego, że one mogą rzeczywiście ze sobą usiąść, nawet dziecko, które mniej lubi drugie dziecko, może się przekonać, że ono może z nim coś zrobić. No, robimy co możemy, że tak powiem, jako szkoła. Ale też chcę powiedzieć o tym, że jako szkoła też uczymy dzieci, staramy się uczyć dzieci samorządności. Czyli na przykład, czyli takiej odpowiedzialności za to środowisko lokalne, na przykład samorząd szkolny albo szkolny budżet partycypacyjny, ale również zespół klasowy. W zespołach pracujemy wychowawczo w taki sposób, że staramy się dbać o taki dobrostan wszystkich dzieci i staramy się, żeby dzieci decydowały o różnych rzeczach. Na przykład ostatnio mamy w tej chwili taki w szkole projekt Empatia, Akademia Empatii i dzieci rysowały logo tej ambasady empatii i później no, wybierały dzieci, które logo będzie najlepsze, które będzie na paszporcie ambasady empatii. Więc tak naprawdę gdzieś staramy się pokazywać dzieciom, że one mogą tworzyć lepszą rzeczywistość. Ale tylko chcę jeszcze powiedzieć o tym, że patriotyzm rozumiany nie tylko jako takie umiłowanie ojczyzny, w sensie, że możemy walczyć o nią z bronią w ręku, ale również patriotyzm rozumiany jako dbałość o ochronę środowiska, o czystość w miastach czy w miejscach, w których jesteśmy. Tak, taki
zwierzęta.
Taki patriotyzm na co dzień.
Czyli o wspólną przestrzeń. O to, co jest nasze, co tak było bardzo źle rozumiane przez te lata komuny, kiedy wspólne znaczyło niczyje albo państwowe w gruncie rzeczy i jeżeli ktoś tego nie szanował albo miał do tego stosunek niewłaściwy politycznie, to był za to surowo karany. No, gdzieś te wszystkie wątki się splatają. W dzisiejszych czasach wydawało się dosyć już odległych od lat komuny, ale jednak mimo wszystko pamiętajmy o tym, że jeszcze wielu nauczycieli, na co zwróciłaś uwagę, że jeżeli samemu się nie prezentuje pewnej postawy, to trudno ją przekazać innym. Wielu nauczycieli jeszcze gdzieś być może żyje częściowo jedną nogą w tamtych czasach słusznie minionych. A my dzisiaj stawiamy w tytule programu pytanie, co z tą szkołą, to w ramach cyklu Bo tak nas wychowano, który dzisiaj w Dniu Edukacji Narodowej, który no właściwie już dniu po Święcie Edukacji Narodowej, bo ten dzień skończył się 7 minut temu, To pytanie stawiamy razem z gośćmi programu. Beata i Bogdan Janowscy są z nami. Od 10 minut mamy już wtorek, 15 października, Dzień Święto Edukacji Narodowej. 10 minut temu się zakończyło, ale my jeszcze kontynuujemy wątki, które do tego dnia przynależą, jako że w cyklu Bo tak nas wychowano, stawiamy dzisiaj pytanie w tytule tego wydania programu Nocne Światła. Co z tą szkołą? Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, to Państwa i moi goście tego wieczora, eksperci i współtwórcy cyklu Bo tak nas wychowano. Facebook czeka na Państwa komentarze, refleksje, myśli, wątki, pytania. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby dodać swoje myśli, przemyślenia, to zapraszam pod pierwszy post od góry na profilu Radia Plus. Tam jest miejsce na Państwa komentarze. Monika tutaj pisze, że nie może teraz posłuchać audycji. Bardzo żałuje, bo pracuje w edukacji, jest nauczycielką w przedszkolu. To też, no cóż, no... Szkoda, bo może udałoby się nam w jakiś sposób poszerzyć perspektywę. Ja chciałbym jeszcze wrócić do tych myśli, które zostały zawarte, tak zsumowane, syntetyzowane w tej ankiecie, o której Państwu mówiłem, przeprowadzonej wśród nauczycieli, socjologów i pedagogów szeroko pojętych. Otóż bardzo dużą uwagę zwracali na przygotowanie młodych do życia. To, co tutaj Beato opisujesz już od dłuższego czasu, oprócz tego, żeby przekierować uwagę młodych ludzi na naukę, stricte na naukę i atrakcyjność szkoły, to jest bardzo istotne, jak wielu ankietowanych przyznało, przygotowanie młodych do życia i funkcjonowania w warunkach tej cyfrowej informacji, ale nie tylko, by umieli się z tym zmierzyć, ale również, żeby umieli odseparować te przestrzenie życia, które są przynależą do świata wirtualnego, krótko mówiąc, i umieli postawić granice między realem a wirtualem. Czyli to wszystko, o czym tutaj, Beato, mówisz, na co zwracasz uwagę, co podkreślasz w naszej dyskusji, czyli to ta odpowiedzialność i szacunek, społeczność, praca w grupie, widzenie siebie jako część społeczności lokalnej i tej szerszej, którą nazywamy ojczyzną, ale też w ogóle jako społeczności ludzkiej, czyli jakoś przyglądanie się sferze etycznej, moralnej. I tutaj postawię przecinek i zagłębię się w pewną myśl, która bardzo mi się podoba. Otóż nie od pierwszej osoby słyszę i nawet wczoraj w dyskusji jakoś ten wątek się pojawił, zupełnie niezależnie od dzisiejszego tematu, że nauka filozofii dobrze by było, gdyby znajdowała się w programie nauczania właściwie od pierwszej klasy podstawówki. Oczywiście w sposób adekwatny do tego, jak dojrzewa młody człowiek, dziecko, później młodzieniec, ale że filozofia powinna być nieodłącznym elementem edukacji, chociażby z tego względu, by uczyć tego, na co tutaj zwróciłaś, Beato, uwagę, czyli krytycznego myślenia, stawiania pytań, pobudzania wątpliwości po to, żeby szukać jakichś rozwiązań, po to, żeby stawiać krok tam, gdzie jeszcze stopy się nie postawiło, by zobaczyć, umieć zaryzykować, znaleźć jakąś przestrzeń, której nikt nie zagospodarował, która może być jakimś nowym, innowacyjnym rozwiązaniem, bez względu na to, w jakiej to sferze życia będzie. Więc to jest jakiś element, który bardzo mi się podoba i prawdę mówiąc, gdyby ktoś mnie zapytał i gdybym ja był ankietowany, to myślę, że postawiłbym to na pierwszym miejscu akurat.
Mhm. Zgadzam się, Pawle. Filozofia rozumiana jako w ogóle nauka myślenia i zobaczenia sobie też, że można myśleć bardzo różnie, bo mamy tutaj do czynienia z wieloma filozofami.
Tak, można z różnych stron
przemyśleć i rozważyć rzeczywiście. Poza tym sama,
różnych punktów widzenia, tak?
Sama nazwa filozofia, czyli umiłowanie mądrości. Czyli gdzieś to jest, tak, to jest ta mądrość. Myślę sobie, że to też pomogłoby w uczeniu szacunku do siebie i do innych, bo to, że my gdzieś mamy świadomość, że można myśleć w różny sposób, powoduje, że no, trudniej nam nazwać kogoś idiotą. I kiedy...
Chociaż Schopenhauer dopuszcza taką możliwość.
Tak, oczywiście, że tak, oczywiście. I to też jest bardzo ważne, oczywiście. Że jeżeli ja w ogóle tak powiedziałam to słowo idiota i od razu pomyślałam sobie o tym, że tym mianem mogłabym nazwać człowieka, który po prostu nie poszukuje wiedzy, tylko powtarza coś w nieskończoność tak naprawdę gdzieś, zaprogramował się. I myślę sobie, że właśnie tutaj chodzi o to, żebyśmy my się nie zaprogramowali i żeby nasze dzieci też nie były takie zaprogramowane, żeby miały otwarte głowy i żeby chciały się uczyć. Jeżeli mówimy o szacunku, to człowiek szanujący się, to człowiek, który dba o swoje granice. I my musimy uczyć dzieci dbania o swoje granice, bo źle się dzieje, kiedy dzieci nie mają poczucia, że mogą zaprotestować przeciwko naruszeniu swoich granic. Na przykład przez kolegów z klasy. Zdarzają się takie dzieci, które mają z tym duży problem. I ważne jest wtedy, żeby wesprzeć takie dziecko i dać mu prawo do czucia osobą się szanowaną. Czyli tak naprawdę ta ingerencja nauczyciela, ingerencja rodzica, który zauważy, bo czasami to jest rodzic, który zauważy, bo dziecko powie mu coś, bo na przykład szkoła to może przegapić. Ta współpraca jest bardzo ważna, żeby od razu zadziałać. Chodzi o to tak naprawdę, żeby nie dopuścić do sytuacji, kiedy jakieś dziecko stanie się ofiarą. I na przykład tutaj mamy takie swoje sposoby, na przykład metoda wspólnej sprawy, która polega na tym, że nauczyciel bierze każde dziecko na chwilę i pyta, czy widzisz, że jest problem jakiś na przykład, że Jaś na przykład czuje się gorzej, że jest smutny. A drugie pytanie, a co mógłbyś zrobić, żeby Jaś poczuł się lepiej w naszej klasie? I ja wiele razy zastosowałam tę metodę. Ona bardzo naprawdę pomaga, bo jeżeli każde dziecko z osobna zobaczy sobie, że ma coś do zrobienia i wie, że jest też sytuacja, sprawa jest wykryta i wiadomo, że to jest i jest ktoś, kto będzie to nadzorował, to dzieci naprawdę zmieniają swoje zachowanie. I teraz chcę powiedzieć, że takie dzieci, które często doświadczyły w swoim życiu braku szacunku albo były świadkami, że ktoś źle traktował inną osobę, często uczą się takich zachowań. Często gdzieś chcą je powielać. Czyli to znowu jest bardzo ważne, jak my zachowujemy się, my dorośli, my rodzice, my nauczyciele. To naprawdę nie jest w oderwaniu od tego, co robią nasze dzieci, w oderwaniu od tego, co one obserwują. Czasami dzieci, które bardzo źle zachowują się w szkole i na przykład okazują brak szacunku również nauczycielom, mówią o tym, że one nie są dobrze traktowane w swoim domu rodzinnym. Czyli gdzieś czasami jest to po prostu agresja przeniesiona. I to bardzo ważne jest, żebyśmy mieli świadomość, że no, to my uczymy te dzieci pewnych zachowań. Czasami dzieci zachowują się też w taki sposób, bo to jest jedyny sposób na to, żeby pokazać, że są takie fajne rówieśnikom. Czyli na przykład będę nieuprzejmy dla nauczyciela, pokażę, jak mi bardzo nie zależy, bo ja jestem taki mocny, bo ja jestem taki fajny. I teraz ważne jest, żeby pokazać dziecku, że ono może być fajne również w inny sposób. Że to nie jest jedyny sposób, że może być nawet fajniejsze. I też bardzo ważne jest to, żeby nawiązać relacje z dzieckiem, żeby nauczyciel czy rodzic nawiązał relację z dzieckiem bliską, bo jeżeli my mamy taką rozmowę jeden na jeden, jeżeli to jest dobra rozmowa, jeżeli dziecko poczuje się w niej bezpiecznie, to dużo trudniej jest potem dokuczyć takiemu nauczycielowi, czy zrobić mu coś przykrego, coś zrobić mu trudnego, kiedy ta relacja jest bliska. No, co robić, żeby uczyć dzieci tych uprzejmych zachowań, tego szacunku? No przede wszystkim to sami musimy być uprzejmi wobec dzieci, ale również asertywni. Czyli musimy pokazać, że nie wolno. Tutaj stop, nie zgadzam się na to. Musimy też stawiać dzieciom granice.
Czyli musimy dzieci nauczyć myśleć o tym, gdzie są moje granice, żeby się dziecko zaczęło zastanawiać nad tym, bo później jako dorosły też będzie te granice jakoś tam sobie wyznaczał, a potem musimy go nauczyć tak jak mówisz asertywności, czyli obrony tych swoich granic, ale również nie przekraczania granic innych, tak? Jakoś tam, znaczy uważności na te inne granice.
Tak. Ja na przykład tak, jeżeli chodzi o konkrety, zdarza mi się na przykład, że jestem na przykład na dyżurze, na przerwie i na przykład jakieś dziecko na moją prośbę, żeby schował telefon, ponieważ to nie jest telefonowa przerwa, może odezwać się jakoś nieuprzejmie. I wtedy pytam po prostu, Janek, czy ty mówisz to, ponieważ chcesz mi sprawić przykrość? Albo mówisz to, bo chciałbyś mnie w jakiś sposób obrazić? I wtedy na ogół dziecko odpowiada nie. Ale ono dopiero usłyszało sobie tak naprawdę, że ono było niegrzeczne. I często pada słowo przepraszam. Więc to bardzo ważne jest to, że jeżeli jesteśmy uprzejmi, ale stanowczy i pokazujemy dzieciom, że to jednak jest jakieś przekroczenie granic, to one się z tego wycofują.
To mam pomysł na następną lekturę do szkoły. Porozumienie bez przemocy Marshalla Rosenberga. Od pierwszej klasy do samego końca szkoły.
Znaczy, muszę ci powiedzieć akurat, że bardzo wielu nauczycieli jest w porozumieniu bez przemocy wyedukowanych.
Nauczycieli, ale ja mówię o tym, żeby można było edukować również dzieci i rodziców. Mhm. Bo to też jest jakby tutaj istotne, bo rodzice tego nie mają o tym pojęcia i dzieci się w tym wychowują. Tak? A tu chodzi o to, żeby to była wiedza ogólnospołeczna.
Jest to na pewno bardzo istotny element. Ważna jest komunikacja. Natomiast te wzorce, o których mówicie, wzorce, które dzieci przenoszą z rodzin do przestrzeni społecznej, bo dla nich tą pierwszą społecznością, w której funkcjonują, tym środowiskiem jest przedszkole, szkoła. No nie mówię o podwórku, czy tej lokalnej społeczności, w której żyją, ale ona też ma często wpływ na kształtowanie się języka czy sposobu myślenia i to jest bardzo istotna kwestia, bo jak tutaj już padło, nie szkoła wychowuje dzieci, ale szkoła może w pewien sposób wpływać na to, jak pomagać w modelowaniu pewnych wzorców, które będą szły pod prąd tego, co dziecko znajduje w swoim środowisku, czyli postawieniu sobie takiego pytania, no jasne, no można inaczej, zaszczepienia takiej chęci do tego, żeby stawiać sobie pytania, że można inaczej. Myślę, że tutaj jest dla szkoły duże wyzwanie, więc to, co mówiłaś, Beato, jest naprawdę godne naśladowania. My dzisiaj stawiamy w tytule tego wydania Nocnych Świateł pytanie, co z tą szkołą. W Dniu Edukacji Narodowej rozpoczęliśmy nasze spotkanie jeszcze przed północą, to w ramach cyklu Bo tak nas wychowano. Beata i Bogdan Janowscy są z nami, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Państwa zapraszamy jak zawsze na Facebook, profil Radia Plus pod pierwszy post od góry. Tam jest miejsce na komentarze, myśli, refleksje. Tam Państwa zapraszam do dzielenia się swoimi także wątpliwościami, czy może pomysłami na to, jak szkoła powinna funkcjonować, na co zwrócić uwagę, zarówno jeśli chodzi o kadrę nauczycielską, jak i ich stosunek do młodzieży, czy również w jakiś sposób formować programowo, w jakiś sposób systemowo wprowadzić pewne rozwiązania, które byście Państwo chcieli widzieć w systemie edukacji. Zapraszam, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jest miejsce. To jest forum wymiany myśli dla świetlików, a my po piosence wracamy na ciąg dalszy. W Nocnym Światło dzisiaj cykl, bo tak nas wychowano, postawiliśmy w programie, który rozpoczęliśmy w Dniu Edukacji Narodowej, pytanie, co z tą szkołą? I mamy tutaj praktyków, fachowców, którzy są naszymi, państwa i moimi gośćmi, a zarazem współtwórcami tego cyklu, Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, są z nami tego wieczora. Państwa zapraszam do dzielenia się swoim doświadczeniem, myślami, refleksjami, wątpliwościami. Profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry to jest miejsce na państwa komentarze. Zapraszam też do tworzenia pewnego, nie wiem, może formularza propozycji, które byście państwo widzieli jako taki istotny element, który powinien w szkole czy systemowo, czy nawet w mniejszym wymiarze funkcjonować. Wracam do tej ankiety, o której tutaj co pewien czas wspominam. Otóż ankietowani, którzy pytani byli o to, jakie są wyzwania dla edukacji w naszych czasach, w XXI wieku, mówili także o realizacji prymatu umiejętności nad wiedzą. Czyli w gruncie rzeczy mamy tutaj no trochę patową sytuację, bo z jednej strony ta wiedza do czegoś jest potrzebna, ale bez pewnych umiejętności ona może być martwa. Ona może być tylko teorią, która sama nie poparta jakimś nabytym doświadczeniem będzie czymś zupełnie abstrakcyjnym. No. Ta wiedza, jeżeli się nie w praktyce nie zrealizuje, to będzie po prostu czymś pustym. Nie mówię oczywiście o takich przedmiotach stricte humanistycznych, jak właśnie historia, o której tutaj Beato mówiłaś, czy kwestie języka polskiego, znajomości literatury, umiejętności posługiwania się językiem jako pewnego bogactwa i również kształtowania osobowości i wrażliwości na drugiego człowieka, bo literatura, no, przynajmniej ta dobra, ta piękna, powinna uczyć mądrości, właśnie postaw życiowych, moralności, etyki. Ale co dalej jeszcze, o czym mówili ankietowani? Wzmocnienie wychowania. To jest bardzo istotna kwestia. Pokazywanie dobrych wzorców, zmiana wartości. I nie tutaj, nie od siebie dodając myśl, nie ograniczałbym kwestii tradycji. Czyli tego, co jest w wielu przestrzeniach teraz uważane za jakiś ciężar. Ja bym z tego absolutnie nie rezygnował, bo tradycja też mówi o jakiejś tożsamości, o korzeniach, o czymś, co jest bardzo istotne, jeśli chodzi o nauczanie społeczne, czyli tej przynależności, tej umiejętności odnalezienia się w społeczności, w środowisku. Jeżeli mówimy o czymś, co ma jakiś walor patriotyzmu, nawet jeżeli to jest sprzątanie lasu, to bez świadomości jakiejś tradycji, czyli poszanowania wspólnoty, to może być tylko i wyłącznie nauka jakiejś czynności, która nie będzie miała głębszej treści. Tak więc wzmocnienie wychowania jest bardzo istotne i cieszę się, Beato, że wielokrotnie do tego nawiązujesz, ale jeszcze jedna kwestia, która wydaje mi się bardzo istotna, jeśli chodzi o postawienie pewnego poziomu wymagań, to jest stawianie samych wymagań i zadań zarówno uczniom, po to, żeby oni nie byli skłonni do jakichś łatwych, do pójścia na łatwiznę, krótko mówiąc, ale to ma także drugi biegun, czyli tutaj chcę powiedzieć, że trzeba nauczycielom również też stawiać pewne wymagania, czyli chociażby to, o czym mówiliśmy już na wstępie, no stałe doskonalenie się, zarówno jeśli chodzi o wiedzę, jak i sposób jej przekazywania i narzędzia, dzięki którym to można czynić w sposób skuteczny i adekwatny dla potrzeb tego pokolenia.
Znaczy, chcę tutaj zapewnić, Pawle, wszystkich, że akurat nauczyciele to jest taka grupa społeczna, która ma najwięcej szkoleń i nikt tak naprawdę, nie sądzę, że jest w ogóle jakaś inna grupa zawodowa, która się po prostu tak dużo szkoli jak nauczyciele. My mamy po prostu kilka szkoleń w roku. Oczywiście no one nie wszystkie są aż tak wartościowe, bo też zależy to od szkolących. Staramy się wybierać te najbardziej wartościowe szkolenia i staramy się nadążać za rzeczywistością. No myślę, że w dużo większym stopniu niż reszta społeczeństwa. Natomiast no rzeczywiście te wyzwania są po prostu ogromne. Te wyzwania są ogromne i ważne jest to tak naprawdę, żeby każdy z nauczycieli, tak jak każdy z ludzi tak naprawdę, rozwijał się w tym kierunku, do którego ma zdolności. Bo no załóżmy sobie, że na pewnym poziomie oczywiście wszyscy musimy korzystać z technologii jako nauczyciele. I myślę, że w szkołach, w których to jest, to nauczyciele to potrafią robić. Natomiast rzeczywiście każdy z nas ma też jakieś inne swoje własne predyspozycje. Chcę powiedzieć też o tym, co powiedziałeś, o tym, że w praktyce dzieci muszą różne rzeczy robić. Na przykład ostatnio na lekcji biologii moje dzieci miały mikroskop i to, że w szkole są mikroskopy, to, że dzieci mogły same nie tylko nauczyć się budowy mikroskopu i zobaczyć w książce, jak wygląda mikroskop, ale mogły również pod mikroskopem oglądać różne preparaty i one same ustawiały ten mikroskop. One po prostu dotknęły tego mikroskopu. To jest bardzo ważne. Czyli tak naprawdę, jeżeli mówimy o tym, że ta szkoła ma uczyć również praktycznie, to ona musi być wyposażona. No i to są pieniądze tak naprawdę. Tu trzeba wiedzieć o tym, że to są inwestycje. Bo przecież wiadomo, że jeżeli człowiek dowie się czegoś teoretycznie, a potem to przećwiczy, to po prostu to zapamięta, bo tak się uczymy. Bo nie możemy się pewnych rzeczy tylko nauczyć teoretycznie, bo one są, to jest trochę jak bajka o żelaznym wilku. Ja sama pamiętam, jak chodziłam do szkoły, do technikum ekonomicznego, do liceum ekonomicznego i uczono nas na ekonomice o tym, co to jest paleta. I pamiętam, że moja koleżanka z ławki uważała, że paleta to jest jakieś takie dziwny wynalazek, coś tak strasznie złożonego, a później poszłyśmy w Konstancinie do fabryki papieru. Mój ojciec załatwił nam tam praktyki w naszej grupie klasowej i mieliśmy tam praktyki i zobaczyliśmy dużą górę palet. Nagle się okazało, że to są takie dechy zbite, nie? Więc tak naprawdę praktyka i teoria, nie? Zderzenie praktyki z teorią. I to jest bardzo ważne, że to dziecko musi mieć szansę dotknąć pewnych rzeczy, których można dotknąć i poćwiczenia na nich. Ale kiedy mówimy o umiejętnościach przyszłości, to myślę sobie o tym, że dzisiaj tak naprawdę bardzo ważne jest to, że dzieci mają problem z monotonną pracą. A jest bardzo dużo takich czynności w szkole, które trzeba po prostu wielokrotnie powtórzyć. Na przykład uczenie się pisania liter polega na tym, że trzeba po prostu tą rączkę wyrabiać i trzeba te litery pisać i te szlaczki rysować, żeby ta ręka po prostu była sprawna. Na przykład, kiedy uczymy się metody mnożenia, dzielenia, dodawania, odejmowania metodą pisemną, to trzeba to zrobić wielokrotnie po to, żeby wyćwiczyć sobie ten mechanizm, a potem trzeba jeszcze to przypomnieć. I nie da się tego zrobić tylko na komputerze, tylko trzeba to po prostu, przepraszam, są takie możliwości, że są programy, że można to zrobić na komputerze, ale to nie może być liczenie w kalkulatorze, to trzeba po prostu wyćwiczyć, to trzeba wielokrotnie zrobić. I często dzieci tak naprawdę nie chcą tego robić, dlatego że one chcą, żeby szybko się zmieniało, tak jak w grze komputerowej, tak jak w telefonie, żeby coś migało, że to jest po prostu, to jest monotonne. Czyli tak naprawdę uczenie dziecka wytrwałej pracy i tego odroczenia sukcesu, bo dzieci chcą mieć często tak sukces tu i teraz, czyli odroczenia nagrody. To jest dosyć trudne, żeby dzisiaj te dzieci uczyć tego. Ale również rozwijania takiej ciekawości. Widzę, że dzieci, których w domach rodzice dużo z nimi rozmawiają, zabierają te dzieci gdzieś, pokazują im, że świat jest ciekawy, łatwiej jest zaciekawić te dzieci. Ale to też jest bardzo ważne, w jaki sposób my mówimy do dzieci. Bo jeżeli nauczyciel czy rodzic jest pełen pasji, kiedy opowiada o czymś, co w taki sposób, który jest zaciekawiający, to chodzi o to, żeby wciągnąć te dzieci w tą opowieść. To nie może być nudne w żadnym calu. W tym też pomagają multimedia, bo można też pokazywać ciekawe filmiki, grafiki na przykład. Ja widzę, że kiedy na lekcjach etyki w ten sposób pracuję, to dzieci wchodzą w to, w ten świat. One są zaciekawione, one zbierają te informacje i jest mi bardzo miło, kiedy używają tych informacji, bo etyka akurat jest takim przedmiotem, na którym zajmujemy się i ochroną przyrody, i problemami społecznymi, ale również zajmujemy się tym, jak działa Ziemia, czy jak działa Wszechświat. Różnymi tematami tak naprawdę zajmujemy się, bo chodzi o to, żeby tym dzieciom otworzyć głowy. Ja bardzo się cieszę, kiedy oni zaczynają tej wiedzy używać na innych przedmiotach. Kiedy nagle się okazuje, że oni obserwują, że wiedza w człowieka jest troszeczkę jak taka kula śnieżna, która się toczy i ona przyrasta. I nagle my dorośli widzimy, że nagle otwiera nam się jakaś klapka, bo my coś wiemy. Bo my coś wiemy, bo my się czegoś dowiedzieliśmy jakiś czas temu. I nagle ta wiedza, którą dzisiaj posiedliśmy, łączy nam się z tą wiedzą, którą posiedliśmy rok temu, dwa lata temu, pięć lat temu. I chodzi o to, żeby dzieci zaczęły tego po prostu doświadczać, żeby były też ciekawe, żeby chciały gromadzić wiedzę. Ale również uczenie dzieci niestandardowych rozwiązań. Ja jestem na przykład zachwycona, kiedy na lekcji matematyki nauczycielka podchodzi do dziecka i mówi: zrobiłeś to taką metodą, inną metodą niż ona uczyła, ale taką metodą też można to zrobić. Czyli tak naprawdę nie chodzi o to, że jest tylko jedno rozwiązanie. Są takie zadania, które mają wiele sposobów rozwiązań. Są takie sytuacje, które można rozwiązać na wiele sposobów. I też chodzi o to, żeby dzieci po prostu uczyć tych niestandardowych rozwiązań, robienie takiej burzy mózgów, takiego banku pomysłów. Chodzi o to, żebyśmy tak naprawdę uruchamiali po prostu swój rozum, swoje myślenie. I myślę sobie, że również uczenie takie kreatywne dziecka, dzieci, powiem tak, dzieci w ogóle są kreatywne ze swojej natury, bo dzieci potrafią dla jednej rzeczy znaleźć bardzo wiele zastosowań. One mają taką po prostu umysłowość. Natomiast chodzi o to, żebyśmy my dorośli poprzez ich wychowywanie, również szkołę, nie zabijali tej kreatywności, nie mówili, że można tylko w taki sposób, że ta jedna rzecz służy tylko do tego, a nie do innego.
Bardzo istotna kwestia, to też wrócimy do niej już za moment. Dzisiaj w Nocnych Światłach cykl Bo tak nas wychowano, w związku z wczorajszym świętem Dniem Edukacji Narodowej postawiliśmy w tytule pytanie, co z tą szkołą? Próbujemy zmierzyć się z tym, jak to wygląda od strony edukacji, od strony nauczycieli, od strony potrzeb młodzieży, ale także od spraw systemowych. Beata i Bogdan Janowscy są z nami, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Państwo macie jeszcze około 20 minut, bo tyle dzieli nas od pierwszej, by napisać do nas na Facebooku, na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry. To miejsce czeka na Państwa komentarze, refleksje, pytania, wątpliwości. Tam jest forum wymiany myśli dla świetlików. Do tego zapraszam, bo już ostatnie minuty przed nami. Za chwilę spotkamy się na ostatnią część dzisiejszej dyskusji. Niespełna 15 minut nam pozostało do pierwszej, czyli około kwadransa również do końca tego wydania Nocnych Świateł. W cyklu Bo tak nas wychowano, tego wieczora postawiliśmy w tytule pytanie, co z tą szkołą? Jak Państwo słyszycie, nie jest łatwo zmierzyć się z tym tematem, bo jest na tyle szeroki, że musieliśmy wybrać pewne wątki i czasami je zderzać ze sobą po to, żeby można było z nich wykrzesać jakąś głębszą treść, która nie będzie powierzchownie potraktowana. Od czasu do czasu sięgam tutaj do sondy, która do sondażu, który przeprowadzono wśród nauczycieli, pedagogów, socjologów. I myślę, że część z tych zagadnień, które dyskutujemy tutaj, jest w dużej mierze zbieżna z oczekiwaniami. Część pokazuje, że jest jeszcze spore spektrum myśli, które pewnie warto wziąć pod uwagę, bo na pewno trzeba się przejąć takimi kwestiami jak poprawa warunków pracy i nowa organizacja działania szkoły, co właściwie jest, przepraszam za sformułowanie, takim never ending story już od wielu, wielu lat, podobnie jak z kwestią służby zdrowia. A skoro o służbie zdrowia mowa, no to bardzo ciekawym wątkiem jest taka propozycja, pomysł wprowadzania powszechnej edukacji zdrowotnej w szkole. I to jest rzecz naprawdę warta uwagi. To, na co tutaj, Beato, kładłaś nacisk wielokrotnie w czasie dzisiejszego wieczoru, czyli budowanie szkoły myślenia i kreatywności, to jest jedna z propozycji, która w tej ankiecie również się znalazła. Ale, i myślę, że będziesz miała tutaj sporo do powiedzenia na ten temat, eliminacja, a wręcz zwalczanie biurokracji w oświacie, która, jak wielu znanych mi pedagogów, nauczycieli z mojego środowiska mówi, że nadal ma się dobrze. I osób pracujących w oświacie, szerzej, nie tylko nauczycieli. Prawo oświatowe, uporządkowanie obecnej edukacji również od tego poziomu, powiedziałbym właśnie politycznego, który ciągle tak naprawdę, myślę, nie ma jednolitego spojrzenia na to. To jest też wątek, który pojawił się w tej ankiecie. Ale o tym już dyskutowaliśmy tutaj i faktycznie ta praca na żywym organizmie, myślę, no nie jest dobrze, kiedy politycy ją traktują jako kiełbasę wyborczą albo jako po prostu ruch na politycznej, kładzenie odważnika na politycznej szali już w trakcie, kiedy jakieś postulaty wyborcze są realizowane. No chociażby ten wspomniany przez ciebie przykład najpierw wprowadzenia gimnazjów, potem ich likwidacji. No, to jest to, na co, Bogdanie, zwróciłeś uwagę. No to jest igranie z żywym organizmem. No, jakie są konsekwencje dla młodych ludzi, którzy funkcjonują w jakiejś przestrzeni, w jakiejś rzeczywistości i nagle to zmusza ich do dodatkowego stresu, czyli zmieniania charakteru biegu nauki, no to chyba tylko ci młodzi ludzie będą mogli powiedzieć, to wtedy, kiedy już nabędą takiej umiejętności, żeby umieć określić ten poziom stresu, czy tego, jak to na nich wpłynęło, kiedy będą już może bardziej dojrzali, bo wielu z nas, ludzi już z pewnym bagażem lat, wie doskonale, że młodzi ludzie często nie potrafią wyrazić tych napięć, które przeżywają. One są dla nich czymś właśnie, czymś nieznanym. Oni wchodzą dopiero w ten świat nauki samego siebie. A dodawanie, dokładanie im jeszcze dodatkowych napięć, stresów, naprawdę nie pomaga tym młodym ludziom wchodzić w życie.
Mhm. Tak, odniosę się, Paweł, do tej biurokracji. Tak jak mówisz, ona jest po prostu potworna i właściwie to ja mam takie poczucie, że my ugotowaliśmy się jak ta żaba, bo ona tak, nawet nie wiadomo kiedy, nagle okazało się, że tego jest strasznie dużo.
Przepraszam, że muszę ci wejść w to, ale to trochę tak jak obywatel piszczyk pracował w tej sprawozdawczości, która była najważniejsza.
Tak, tak. I wiecie co, tak naprawdę to problem polega na tym, że my robimy tą całą biurokrację, my składujemy te tony papieru w różnych teczkach, bo musimy to robić kilka razy do roku. Natomiast kiedy przychodzi kontrola, to kontroler siada, czy kontrolerka, i przegląda te papiery. Te papiery są istotne. W ogóle nie jest istotne, co robimy wychowawczo, w ogóle nie jest istotne, ilu dzieciom pomogliśmy, jak stworzyliśmy zespół klasowy, w jaki sposób zapobiegliśmy przemocy, jak prowadzimy właśnie edukację prozdrowotną. To nie jest w ogóle istotne. Istotne są papiery. I miarą tego, że dobrze pracujemy, jest to, że mamy wszystkie papiery zrobione na czas i zrobione prawidłowo. I to jest, powiem, mnie jako pedagoga bardzo to boli, bo mam takie poczucie, że to nie jest ten, tu nie powinien być punkt ciężkości, prawda? Bo to nie to jest istotne. No ale tyle o tym. Chcę powiedzieć, że elementy tej edukacji prozdrowotnej są już w szkole, natomiast być może powinno być jej jeszcze więcej. Mamy na przykład zespół do spraw wdrażania zdrowego stylu życia w szkole, tak? Tak, mamy no, różnego rodzaju akcje i staramy się rzeczywiście docierać do dzieci z tym. Ale pewnie jest tego za mało, bo jak widzimy, nasze społeczeństwo, co prawda coraz większa jest ta świadomość, ale nadal w dużej mierze nie żyje zdrowo. Dobrze, ale kiedy chcemy mówić o tej wspólnocie, to teraz miało być, prawda, o wspólnocie, to bardzo ważne jest to, żeby pokazywać dzieciom, że właśnie ta wspólnota zawsze jest silniejsza od jednostki i że bardzo ważne jest to, żeby nauczyć się tych miękkich umiejętności, nauczyć się po prostu współpracy i szkoła jest takim miejscem, gdzie my możemy się tego uczyć, bo właśnie wtedy dzieci mają najbardziej taką umiejętność uczenia się. Bardzo dużo zależy również od rodziców, dlatego że jeżeli rodzic jest osobą, która zaprasza inne dzieci na urodziny, rodzic jest osobą taką współpracującą, uczącą dziecko przyjaźni, uczącą dziecko tolerancji na różnych ludzi, to takie dziecko z dużo większą otwartością wchodzi właśnie w te wszystkie pomysły, które szkoła później mu oferuje. Powiedzenie dziecku i pokazanie, że my mamy bardzo różne pomysły na życie. I boli mnie to, że często ludzie, dorośli tego nie potrafią. Jeżeli my tego nie potrafimy, to jak mamy nauczyć tego dzieci? No bo tak naprawdę warto jest sobie zobaczyć, że my w społeczeństwie mamy często odmienne poglądy, styl życia mamy odmienny, inaczej funkcjonujemy, ale jednak ja bym zwróciła uwagę głównie na to, że jest ogromny obszar takiej troski rozumianej jako dobro wspólne, bo takimi obszarami na przykład jest zdrowie. Wszyscy chcemy, żeby nasze społeczeństwo było zdrowe, prawda? Życie. Każdy uważa, że życie jest wartością nadrzędną. Albo bezpieczeństwo, tak? Czyli gdzieś tutaj warto jest zobaczyć, że w takich sytuacjach trudnych my się jednoczymy jednak, prawda?
Tutaj może dodam taką myśl, że w sumie życie jest wartością zasadniczą, bo pewnie są jakieś wartości, które można by nad życiem postawić. No. Honor, Bóg, prawda, ojczyzna i tak dalej, i tak dalej. Jest właśnie wspólnota, społeczność, drugi człowiek, życie drugiego człowieka, ale życie jest tą wartością zasadniczą, która pozwala te inne wartości przeżywać.
Tak, i ja myślę sobie, że naprawdę na bardzo wielu obszarach, polach my się spotykamy ze sobą, na przykład opieka nad słabszymi. Jakby gdzieś, gdyby zrobić taką ankietę i zapytać, czy to jest istotne, to myślę sobie, że dla większości społeczeństwa byłoby to bardzo istotne. Albo na przykład dostęp do edukacji. No to już jest taka zdobycz. Dzisiaj rozmawiamy o edukacji, bo myślę sobie, że wszyscy zgadzamy się, że jest to taka zdobycz cywilizacyjna i to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne dla społeczeństwa. Ja często, kiedy rozmawiam z dziećmi, ja im pokazuję na przykład filmy o dzieciach na przykład z obszarów Azji czy Afryki. Dzieciach, które marzą o tym, żeby chodzić do szkoły. Które po prostu nie mają dostępu do edukacji. Dlatego, że dzisiaj my sobie czasami nie zdajemy sprawy z tego, że my naprawdę jesteśmy szczęściarzami. Ludźmi, którzy urodzili się w takim miejscu, gdzie jest darmowa szkoła, gdzie jest edukacja, z której my możemy po prostu skorzystać, gdzie to jest normą, albo gdzie na przykład mamy ochronę przed zagrożeniami na przykład różnymi, gdzie my mamy edukację, gdzie my mamy opiekę zdrowotną. I bardzo ważne jest dla mnie to, żeby angażować dzieci takie na rzecz działań takich wspólnotowych. To jest tak, że na przykład dzieci w tej chwili organizowały kawiarenki, sprzedając upieczone przez siebie ciasta i zbierały pieniądze na powodzian. Że dzieci na przykład robią różnego rodzaju zbiórki, kocy przed zimą, czy na przykład żywności dla zwierząt w schroniskach dla zwierząt, tak? Że gdzieś pokazywanie tym dzieciom, że one również mają wpływ na to, że w naszej rzeczywistości może być lepiej. Również możemy takie działania wspólnotowe wprowadzać w rodzinie. Na przykład pod hasłem święta, nasza wspólna sprawa. Czyli my razem organizujemy to, my wszyscy się tym zajmujemy, ale również w szkole, na przykład harcerstwo, albo takie prace w szkolnym ogródku, na przykład zaangażowanie dzieci w szkolne imprezy, w imprezy klasowe, w ogóle takie ogólnie rozwijanie samorządności. Na przykład w mojej szkole samorząd organizuje dyskoteki dla dzieci. To dzieci organizują, to samorząd organizuje, to one organizują i one na przykład sprzątają później po takiej imprezie. One organizują muzykę. Oczywiście potrzebują wsparcia nauczycieli po to, żeby przyszli nauczyciele i w swoim czasie wieczornym, czyli wolnym, przyjrzeli się, zaopiekowali, zadbali o bezpieczeństwo. Ale bardzo wiele rzeczy, na przykład chociażby organizacja szkolnego radiowęzła, jakiejś audycji czy puszczania muzyki, to wszystko mogą organizować dzieci, o wszystko mogą zadbać dzieci. I to jest bardzo ważne, żeby dać dzieciom takie poczucie sprawstwa, takie poczucie też odpowiedzialności, bo jeżeli one nie nauczą się tego w tym wieku, kiedy są jeszcze dziećmi, no to nie ma siły, że one później poczują to, że one coś
tak
mogą.
Same siebie, nie?
Tak, że one mogą też coś dać. I tutaj myślę sobie, że dużą rolę i mają tutaj gminy i również kościoły, takiej organizowania wspólnotowości, ale myślę sobie, że to są też organizacje, ale myślę, że wszyscy dorośli powinni się tym przejąć, dlatego że jeżeli wychowujemy dzieci na kogoś, kto ma się zajmować tylko sobą, to wyrośnie z niego dorosły, który tak będzie żył, który będzie zajmował się tylko sobą i swoją osobą.
I to jest bardzo ciekawy wątek na koniec, bo jednym z wątków, który pojawił się wśród ankietowanych, była silna potrzeba indywidualizacji kształcenia. Pytanie, jak ją rozumieć w kontekście tego, na co tutaj kładziecie nacisk oboje i co rozumiemy jako budowanie wspólnoty przez jednostki, czyli życie we wspólnocie, gotowość, nie tylko, jak to dawniej mówiono, przysposobienie do życia w rodzinie, ale do tworzenia społeczności szeroko pojętej, czyli po pierwsze rzeczywiście rodziny, po drugie funkcjonowania w grupie zawodowej, społecznej, koleżeńskiej, rodzinnej, szeroko pojętej, familijnej, narodowej, etnicznej i tak dalej, i tak dalej. Jednak w jaki sposób bym tutaj optował za wyodrębnieniem takiej indywidualizacji kształcenia z tego względu, że nawet jeżeli jest jakaś przestrzeń wspólna i wszyscy istniejemy we wspólnocie, no to ta wspólnota nie jest złożona z klonów. Każdy z nas ma jakieś umiejętności, jakieś zdolności i tutaj mam pełne przekonanie, że rozwijanie tych osobowych cech, które można nazwać jakimiś talentami w szerokim tego słowa znaczeniu, właśnie przez umiejętności czy predyspozycje, jest coś, co pozwala na komplementarność, czyli właśnie wnoszenie do wspólnoty tych swoich talentów i tego, na co się położyło nacisk w rozwoju. zarówno przez pedagogów, jak i przez samą osobę, która jakoś dzięki tej motywacji pedagogów, nauczycieli rozwijała w sobie te cechy, ale też z poczuciem właśnie nie tylko takiego czerpania dla siebie, ale właśnie wnoszenia swojej części do dobra wspólnego, do tworzenia wspólnoty. To jest, myślę, duże wyzwanie.
Tak. Znaczy, chciałam do tej indywidualizacji procesu kształcenia powiedzieć o tym, że w zespole klasowym mamy dzieci, które są bardzo zdolne, są dzieci, które są mniej zdolne i dzieci, które mają problemy w nauce. W różnych tak naprawdę przedmiotach, bo czasami dziecko, które jest bardzo utalentowane matematycznie, ma problemy z humanistycznymi przedmiotami lub odwrotnie. I bardzo ważne jest to, żeby do każdego dziecka podejść indywidualnie w takim sensie, że ono ma jakieś możliwości, bo co jest celem kształcenia? Nauczenie tego dziecka i celem jest niezrażenie dziecka do nauki. Czyli gdzieś na przykład sytuacja taka, że ktoś może dostać sprawdzian, który jest na jego miarę. To nie musi być tak, że wszyscy dostaną dokładnie taki sam sprawdzian. I tutaj zaraz mogą się odezwać głosy, ale to niesprawiedliwe jest. Tylko czy sprawiedliwe jest mówienie dziecku, do niczego się nie nadajesz. Zobacz, to jest kolejna jedynka, prawda? To jest zauważenie tego progresu, tego, że ono może się rozwijać, często w swoim tempie.
Bo można wziąć małpę, rybę i słonia i zrobić zawody we wchodzeniu na drzewo, nie?
O właśnie, tak? Czyli to jest bardzo ważne też, żeby tutaj właśnie nie zgubić też tego człowieka, bo to nie jest tylko masa, tak? I to jakby o to właśnie chodzi, o to chodzi w tej indywidualizacji.
Nie zgubić człowieka, to jest bardzo dobre zdanie. I mam przekonanie, że ono niech pozostanie jako puenta dzisiejszego spotkania i taka myśl, która pozwoli przyjrzeć się szerzej temu, co dzisiaj w jakiś sposób próbowaliśmy wysycić, jeśli chodzi o pewne wątki, które przygotowaliśmy do dyskusji na ten wieczór. Chociaż, jak tutaj słusznie zauważyła Agnieszka, pisząc na Facebooku jeszcze przed rozpoczęciem programu, że to jest temat na tyle szeroki, że być może nie uda nam się go ująć w pełni. I mam pełne przekonanie, że no tak, no mieliśmy takie założenie, że w ogóle nie próbujemy się mierzyć z tak szerokim zagadnieniem, żeby zmieścić je w 2 godzinach, bo tutaj to problem szkolnictwa od strony uczniów, nauczycieli, od systemu całego edukacji, patrząc, jest tak wielowątkowy, tak szeroki, tak bogaty w różne kwestie, że nawet nie mieliśmy ambicji, żeby tutaj próbować w 2 godziny to wszystko zmieścić, a przy niektórych kwestiach myślę, że nawet mielibyśmy za mało danych, żeby w te 2 godziny spróbować wtłoczyć pewną informację taką, aby ona była rzetelna i godnie przedstawiona zgodnie ze stanem faktycznym. Tak więc skupiliśmy się na tym, do czego mieliśmy po pierwsze dostęp, na temat czego mieliśmy wiedzę i jakie kwestie czuliśmy, że potrafimy i możemy rozwinąć, aby one były zgodne z naszym stanem posiadania wiedzy w tym zakresie. Mam nadzieję, że nam się to udało i ta myśl końcowa, aby nie zgubić człowieka, niech z nami zostanie, bo wszyscy w jakiś sposób jesteśmy związani z edukacją, być może w czasie już przeszłym, mówię to do osób dorosłych, ale ona miała wpływ na nasze życie. Jeśli chodzi o nasze dzieci, to wiemy doskonale o tym, że to jest kwestia nadal istotna dla nas i wielu rodziców niezwykle mocno zaprząta im umysły i dobrze, ale pamiętajmy jeszcze o kadrze nauczycielskiej, o pedagogach, którzy naprawdę dużą pracę i zaangażowanie w to wkładają. Jest nawet to przysłowie, które dobrze znamy, obyś uczył cudze dzieci. I tutaj jakby Beato podkreślałaś, że być może niewiele jest grup zawodowych, które są niejako systemowo zmuszone do tego, żeby nieustannie szkolić się po wielokroć w ciągu każdego roku. Więc spójrzmy na to jeszcze na tyle szeroko, żeby też zrozumieć, że nie jest to temat, który da się wyczerpać może nawet w 10 czy w całym cyklu audycji, bo jest to coś, co jest żywego i nieustannie ulegającego zmianom. Tak więc to pytanie było na tyle ogólne, żeby również na tyle, na ile było to możliwe, w tej całej ogólności można było włożyć jakiś konkret, który pozwoli przynajmniej zmierzyć się w jakiejś drobnej cząstce z tym pytaniem, które dzisiaj wybrzmiało w tytule. Co z tą szkołą? W ramach cyklu Bo tak nas wychowano, które to wydanie programu zaczęliśmy w Dniu Edukacji Narodowej, żeby miało to jeszcze jakieś głębsze uzasadnienie. Państwo i moimi gośćmi, razem z współtwórcami tego cyklu, byli pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata Janowska. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Dobranoc.
Dobrej nocy życzę Tobie i Bogdanie. Bogdan Janowski był też z nami. Bogdanie, dziękuję Ci serdecznie.
A ja chcę powiedzieć, że miałem niewiele okazji do wypowiedzenia się dzisiaj, ale no, Beata jest jednak ekspertem tutaj najwyższej klasy w tej dziedzinie, więc nie wychylałem. Pięknie dziękuję i dobrej nocy.
Dziękuję Wam serdecznie, dziękuję Państwu za uwagę, za wspólnie spędzony czas, za wszystkie myśli i komentarze, którymi Państwo się podzieliliście na Facebooku. Przepraszam, że nie wszystko udało mi się przeczytać. Zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. 4 razy w tygodniu spotykamy się tuż po 23:00 na częstotliwościach lokalnych Radia Plus. W całym kraju można nas słuchać przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. A we wtorkowy wieczór spotkamy się ponownie. Tym razem będzie to cykl Ludzie Boga. Przed 46. rocznicą, w wigilię tej rocznicy, która przypomina o wyborze Karola Wojtyły na tron Petrowy, na tron papieski, rozmawiać będziemy o tym, czy żyjemy nauczaniem świętego Jana Pawła II. Gościem jutrzejszego wydania będzie Jolanta Sosnowska, publicystka, autorka biografii zatytułowanej Święty Prorok. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.